każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, witam w programie Sobota po 9 z problemami technicznymi, ale udało nam się wejść na antenę. Witam naszych gości i panią Bożenę Renowicz, radną Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Witam również pana Tomasza Nesterowicza, radnego miasta Zielona Góra, Nowa Lewica.
Dzień dobry państwu. Chociaż przyznam, że nazwa SLD zawsze mi się jakoś bardziej podobała.
Bardziej melodyczna, tak? Taka wpadająca w ucho. No niemniej dzisiaj jest to już chyba Nowa Lewica, tak nazywa się formalnie ugrupowanie. Proszę państwa, zacznijmy może od sprawy losowania działek na Srebrnej Polanie. To losowanie odbyło się kilka dni temu. Chętnych 1200, działek 118, no więc musiało odbyć się to losowanie, żeby to było sprawiedliwie. Prezydent obiecuje budowę kolejnych działek, utworzenie kolejnych działek. Pani Bożena Renowicz, jak pani ocenia to działanie miasta?
Absolutnie jako pozytywne i tutaj mój akces, aby kontynuować takie działania, jest jak najbardziej związany z poparciem działań prezydenta. Tym bardziej, że no, COVID zamknął nas w jakichś enklawach i była taka potrzeba, aby no, wyjść do ogródka chociaż tego naszego działkowego i mieć tą możliwość rekreacji czy aktywnego wypoczynku właśnie z możliwością prowadzenia upraw ogrodniczych. Dodatkowo jeszcze powiem, że ogródki działkowe teraz stanowią dosyć mocne wsparcie sytuacji bytowej mieszkańców. Proszę spojrzeć na wzrastające ceny owoców i warzyw, no a jednak ta uprawa na potrzeby własne, ekologicznych najczęściej owoców i warzyw, stanowi mocne wsparcie budżetów domowych. No oprócz tego zamknięcie szeregu obiektów wypoczynku, zmniejszona ilość kolonii dla dzieci, obozów, które w tym roku się odbywają, stanowi też takie wsparcie, myślę tutaj o tych ogrodach działkowych, takie wsparcie dla rodzin do spędzania na łonie natury czasu wolnego, czasu wakacyjnego. Jest to też taka alternatywa uzupełniająca właśnie ten wypoczynek wakacyjny.
Pytanie zatem do pana Tomasza Nesterowicza. Pani Bożena Renowicz powiedziała, że rzeczywiście to jest to uzupełnienie tego, czego nam najbardziej brakowało podczas COVID-u. Jak zatem zaspokoić, no bo widać, że zapotrzebowanie 1200 osób, to naprawdę bardzo duża liczba zgłosiła się po te działki, jak zaspokoić to zapotrzebowanie w Zielonej Górze? Prezydent Kubicki mówił, że działki nie były tworzone bodajże od przełomu lat 60. i 70. w Zielonej Górze. Dopiero teraz udało się.
To znaczy, na pewno ten kierunek jest właściwy. Przy czym ja, obserwując nawet to, jak wyglądają funkcjonując obecnie ogródki działkowe, sądzę, że to działanie miasta powinno się połączyć ze ścisłą współpracą z istniejącymi już ogródkami działkowymi. Dlatego, że na wielu ogródkach no, wystarczy się przejechać po nich i zobaczyć, że wiele ogródków stoi pustych, nieużywanych. I sądzę, że wypadałoby przeprowadzić pewnego rodzaju remament stanu posiadania, dlatego że my musimy pamiętać o tym, że tworzenie ogródków działkowych mimo wszystko zawsze jest związane z kosztami, tak? No bo siłą rzeczy to nie jest teren, to nie jest puste pole, tylko to jest przestrzeń, którą trzeba zagospodarować, dociągnąć prąd, dociągnąć wodę.
Tak, wszystkie media właściwie.
Dokładnie,
tak.
Wszystkie media, to jest wydatek. Dlaczego dla 30. nie tworzono działek? Dlatego, że zapotrzebowanie przede wszystkim, można powiedzieć, kulinarne stopniowo zanikało. Tak? No do lat 60., 70. to zapotrzebowanie jeszcze było, bo rzeczywiście, tak jak zauważyła pani prezydent, to zapotrzebowanie takie stricte warzywne u nas niestety będzie wzrastało, dlatego że ceny w sklepach będą skłaniały nas do produkcji własnej żywności, no a przy okazji będziemy wiedzieli, co właściwie jemy. Więc sądzę, że ten kierunek rzeczywiście się będzie rozwijał. Druga sprawa, zamknięcie w przestrzeniach zamkniętych w trakcie COVID-u No, niedobrze się odbija nie tylko na naszej tej części fizycznej organizmów, ale także na psychice. Więc moim zdaniem tworzenie możliwości mieszkańcom wychodzenia z izolacji, tak na wszelki wypadek, jest jak najbardziej dobrym kierunkiem. Ale żeby zracjonalizować wydatki miasta, przy tym no, poziom zainteresowania pokazuje, że w tym tempie, w jakim my budujemy działki, to zapotrzebowanie zapewnimy może za kilka dobrych lat. Moim zdaniem naprawdę trzeba było tutaj dojść do porozumienia z ogródkami działkowymi, poprosić ich o dokładny przegląd stanu posiadania, zweryfikowanie, ile działek, które są ich w zasobach, rzeczywiście jest użytkowanych, a ile po prostu stoi, tak? Na zasadzie takiej, że od wielu, wielu lat tam nikt nie przychodził i te tereny są zarośnięte trawą. I moim zdaniem połączenie takiej akcji miasta budowy nowych działek z odzyskiwaniem działek, które są nieużytkowane, przyspieszy zdecydowanie realizację zapotrzebowania na taką formę, no nazwijmy to, rekreacji. Tutaj ja bym też poszedł krok
dalej. Zobaczymy, gdzie kolejne powstaną, bo pan prezydent zapowiada, że kolejne działki mają powstać.
Tylko że też ja patrzę na to przez pryzmat taki, że jeżeli my mamy już przestrzenie, które są w tym do tego dostosowane, no nie są wykorzystywane, to moim zdaniem należałoby jakby racjonalnie zacząć od przeglądu istniejących ogródków działkowych. A jeżeli rzeczywiście okaże się, że tam nie jesteśmy w stanie wygenerować jakiegoś dużego wzrostu działek, to wtedy po prostu no, dążyć do tego, żeby kolejne działki miasto po prostu zakładało.
Przedstawiamy kropkę, panie radny.
No, to nie tylko, kwestia działek jako takich, ale moim zdaniem my powinniśmy także pójść w rozbudowę terenów zielonych na terenie miasta. Ja nikomu chyba, żadnemu zielonogrzanom nie trzeba zwracać uwagi na to, że wyjście przy tych upałach, które mieliśmy, a które będą jednak stałym elementem naszego życia, wyjście na deptak, ograniczyło z takim przeżyciem jak wyjście na Saharę w samo południe.
To już jest jednak inny temat. Zamykamy temat działek. W takim razie, proszę
ja
państwa...
Jedno zdanie,
pani Bożeno, bo drugi jeszcze temat chciałem mówić.
Radny Nestorowicz, Tomasz Nestorowicz powiedział, że popyt jednak jest większy niż na działki niż ubytek tych działek, które są niezagospodarowane w tej chwili na ogrodach działkowych pracowniczych. No sam tutaj sama ta loteria wskazuje, że tylko 10% mieszkańców, którzy się zgłosili do działek, zostało zaspokojonych. 900 osób zostało odrzuconych w wyniku tej loterii, a tyle działek na pewno nie ma. I druga rzecz, koszty przystosowania ogrodów do prowadzenia działalności ogrodniczej, czyli wyposażenie w media, prąd, wodę i tak dalej, to ponosili sami działkowcy. To już nie ponosiło ani miasto, ani nawet ogrody te pracownicze, tylko działkowcy składali się i za ich pieniądze były wykonywane media.
Dobrze, proszę państwa, chciałem zmienić temat, bo jeszcze jeden temat chciałem krótko, dosłownie po dwa zdania. W poniedziałek, we wtorek głosowanie nad absolutorium i wotum zaufania dla prezydenta Zielonej Góry. Pytanie do pana Tomasza Nestorowicza. Pan już wie, jak będzie głosował?
Tak, ja najprawdopodobniej, jeżeli oczywiście tego nie zmieni dyskusja na sesji Rady Miasta, dlatego że może radni inni będą mieli jakieś argumenty bądź spostrzeżenia, na które ja nie wpadłem. Ja będę konsekwentny, jeśli chodzi o ten budżet. Tak jak ja przed tym budżetem otrzymałem za poparciem, dokładnie będę miał podobne najprawdopodobniej stanowisko przy głosowaniu, jeśli chodzi o budżet. Na to się tak naprawdę składa wiele czynników, ale na chwilę obecną no, nie widzę przesłanek, abym miał zagłosować przeciwko. Aczkolwiek tak jak zaznaczam, no, może się moje stanowisko zmienić, bo nie wiem, jakie argumenty będą mieli.
Czyli w trakcie sesji to wyjdzie. Dobrze, panie Tomaszu, pani Bożena Ronowicz, dwa zdania na temat tych głosowań.
My spotykamy się jako klub, bo to jest decyzja polityczna, absolutorium i szczególnie udzielenie wotum zaufania dla prezydenta. Jest decyzją polityczną. Spotykamy się w tej sprawie jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości w poniedziałek przed sesją budżetową i będziemy jeszcze raz analizować wykonanie, sprawozdanie z wykonania budżetu. No, dla mnie jest jakimś takim usprawiedliwieniem COVID w zakresie niewykonania inwestycji, szeregu inwestycji. Przypomnę, że planowane inwestycje w roku 2020 miały stanowić około 20% budżetu, natomiast zostały zrealizowane na poziomie 9,3%. Więc to jest nikłe wykonanie. Również brakuje mi w budżecie, sprawozdaniu z wykonania budżetu, rozliczenia wydatków dotyczących COVID-u, bowiem są umieszczone opisy w początkowej części budżetu, na co wydano pieniądze z racji COVID-u, natomiast brakuje wymienionych kwot. A przede wszystkim, jeżeli jest to sprawozdanie z wykonania budżetu, to powinny się znaleźć cyfry, liczby.
Czyli rozumiem, że będzie dyskusja na sesji.
Tylko jeżeli mogę, drobna uwaga jeszcze natury technicznej, tak, żeby tutaj wszystko było jasne. Udzielenie absolutorium lub nie, nie jest decyzją polityczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami musi za tym stać bardzo dosyć poważna merytoryka wynikająca z analizy zapisów finansowych.
Czyli cyfry, tak jak mówi pani Bożena Aronowicz.
Kiedy pozytywną opinię wydało RIO, to rzeczywiście argumenty mówiące za nieudzielanie absolutorium musiały być już poważne. No co innego wotum zaufania, tak? No,
czyli tak jak mówi pani radna Aronowicz, cyfry, tak? O te cyfry będzie chodziło.
Przede wszystkim dokładnie. Tak, wotum zaufania na to rzeczywiście już trochę jest inna historia, bo tutaj jakby to powiedzieć, to co ostatnio pokazało przenosiny środków finansowych z różnych inwestycji, należy chyba bardziej przyglądać się, jak są rzeczywiście te inwestycje planowane, jak są rozliczane, bo pojawienie się nagle w inwestycjach kilku milionów złotych luźnych jest dosyć niepokojącym sygnałem.
Proszę Państwa, musimy kończyć. Na szczęście wyczerpał.
Tomek ma rację. Taka jest teoria, ale niestety praktyka jest inna.
To zobaczymy na sesji, jak to się w takim razie potoczy. Będą Państwo dyskutować oczywiście. My będziemy jako dziennikarze się przysłuchiwać tej dyskusji. Pani Bożena Aronowicz, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I pan Tomasz Nesterowicz, Nowa Lewica, dziękuję.
Dobrych wakacji życzę.
Do widzenia Państwu i prawdopodobnie do zobaczenia po wakacjach.
Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia po wakacjach, oczywiście. Za chwilę kolejna para naszych gości. Zostańcie Państwo z nami.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
To jest program Sobota po 9, a w drugiej parze naszej gości witam pana Krzysztofa Kaliszuka, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry.
Witam państwa serdecznie.
Witam również pana Adama Urbaniaka, radnego Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta Zielona Góra.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panu Krzysztofowi, dzień dobry państwu.
Witam serdecznie. Panowie, zacznijmy od sprawy, która w tym tygodniu interesowała, rozgrzewała, można powiedzieć, opinię publiczną, środowisko dziennikarskie. Lubuskie jako województwo otrzymało najmniej środków, chodzi o liczby bezwzględne oczywiście, środków unijnych, tak z tego unijnego torta, na tyle skorzystamy na 861 milionów euro, porównywalne o polskie 920 milionów euro. No, pytanie do pana Krzysztofa Kaliszuka, bo to będzie oczywiście skutkowało później dla Zielonej Góry, dla Gorzowa, dla wszystkich samorządów, bo tych pieniędzy będzie po prostu mniej. Co pan na to, jak się panu podoba takie rozwiązanie?
Przede wszystkim porozmawiamy o faktach. Podczas pierwszych negocjacji z ministrem Budą w dniu 12 maja bieżącego roku pani marszałek przekazała, że w świeżo przyjętej strategii rozwoju województwa ma zapisanych ponad 40 projektów kluczowych na kilkadziesiąt miliardów złotych. Część z nich na kwotę prawie 2 miliardów złotych przedstawiła. Ta prezentacja zresztą jest dostępna na stronie województwa. Wówczas minister poinformował, że o wielkości środków z rezerwy będzie decydować także waga i jakość projektów i dlatego poprosił o przygotowanie listy konkretnych projektów z kwotami i ich rankingiem.
Co to się stało z naszymi projektami? Słabe były?
Ja uzyskałem tą informację 2 dni później, ponieważ byłem tam u ministra Budy z posłem Materną i radnym Łacińskim. I z moich informacji uzyskanych podczas kolejnych wizyt w ministerstwie wynika, że do 21 czerwca, a więc przez prawie 7 tygodni, ta lista, chociaż została przygotowana, nie została przekazana do ministerstwa. W tej loterii po prostu województwo się samo wyautowało, nie wypełniając kuponu. I teraz jest zasadnicze pytanie. Kto podjął taką decyzję o odmowie przesłania do ministerstwa listy rankingowej projektów? Czy marszałek Polak, czy wicemarszałek Jabłoński, czy cały zarząd, czy może szef partii Waldemar Sługocki? No, to trzeba ustalić. Z moich informacji, z moich jakby wyliczeń wynika, że ta decyzja o odmowie przesłania do ministerstwa listy projektów doprowadziła do straty dla województwa między 100 a 200 milionów złotych. Bo tylko jeszcze przypomnę, że na
złotych
stronie
czy euro?
Złotych.
120 milionów euro.
Ja halo, tylko powiedziałem
panie Adamie, spokojnie, o stracie mówimy.
Otrzymaliśmy 125 milionów euro więcej, natomiast straciliśmy według mnie co najmniej 20 kilka, bo na stronie ministerstwa jest jasno napisane, że 20% w podziale rezerwy zależało od jakości przedstawionych propozycji przez województwa. Nasze województwo tego nie zrobiło, a więc te 20% straciło.
Dobrze, znaczy wydaje mi się to niesamowite, że ktoś po prostu nie wysłał tych propozycji, to by było bardzo dziwne. Pytanie do pana Adama Urbaniaka w takim razie, fakt jest taki, że tych pieniędzy w cyfrach, twardych cyfrach mamy najmniej. No, co z tymi negocjacjami jest pytanie?
Panie redaktorze, ja oczywiście nie jestem w stanie zweryfikować tych tutaj podawanych przez pana Kaliszuka rewelacji. Zresztą to taki jest sposób na dyskusję już przez niego znany i lubiany, czyli zarzucić faktem nieweryfikowalnym i trudno się do tego odnieść. Natomiast jego niedorzeczność raczej wskazuje na to, że nie polega na prawdzie. No, wyobraża pan sobie, że Urząd Marszałkowski, któremu przecież w pierwszej kolejności zależy na tym, aby pozyskać jak najwięcej środków dla województwa lubuskiego, na złość, jak rozumiem z tej wypowiedzi, polityczną kolejną decyzją sabotuje uzyskanie
środków.
Panie radny, chwileczkę.
Dla mnie jest to
panie
po prostu
radny, powiem tylko tyle.
Wbrew logice.
Powiem panie radny tylko tyle, bo ja tę informację...
Pan nie przerywał panu prezydentowi Kaliszkowi.
Ja chciałem tylko panu coś powiedzieć, bo...
Naprawdę chciałbym oczekiwać tych samych standardów wobec mnie.
Będzie pan miał te same standardy.
Ale to mi pan dał teraz czas wypowiedzi, więc proszę...
Proszę skończyć wypowiedź, zaraz panu coś powiem. No myślę, że nie chciałem pana zaskakiwać na końcu. Dobrze.
I teraz chciałem panu powiedzieć tak, że jedynym dla mnie wiarygodnym i naprawdę obiektywnym, mimo że są to informacje przedstawiane przez Zarząd Województwa, są informacje, które zostały podane na stronie lubuskie.pl. Bardzo proszę, aby wszyscy zainteresowani tam sobie te informacje zweryfikowali. Według tych informacji, i ja je mogę tutaj krótko państwu przedstawić, ten algorytm przyjęty dla części tak zwanej podstawowej, ponieważ została wydzielona jeszcze tak zwana rezerwa. Więc w tej części podstawowej ten podział, no on nie był jakiś dla nas rewelacyjny jako dla województwa lubuskiego. Ja osobiście jako mieszkaniec tej części zachodniej kraju oczekiwałbym równego pochylenia się rządu nad tymi regionami zachodnimi, tak jak jest to w tych projektach specjalnie dedykowanych dla województw wschodnich, bo już czas też na to, żeby o tej stronie Rzeczypospolitej Polskiej pomyśleć, ale no summa summarum ten podział wyszedł z tego, co pamiętam, że byliśmy gdzieś tam na 8 miejscu klasyfikowani w wielkości tych środków, to nie było wcale rozwiązanie złe. I gdyby była przyjęta ta sama metodologia dla tej części kwoty tak zwanej rezerwy, to my byśmy otrzymali nie 860 milionów euro, tylko 980 milionów euro, a więc jakby mam takie przekonanie, decyzja polityczna, albo wręcz może inaczej, większy lobbying, bo się okazuje, że to te duże regiony tam skorzystały na tym nowym podziale, tych parlamentarzystów, którzy wspierają dobrą zmianę, większy ich lobbying doprowadził do tego, że odbyło się to kosztem województwa lubuskiego na 120 milionów euro, czyli lekko licząc około 600 milionów złotych, co jest ogromną stratą dla naszego województwa.
Chciałem pana dopytać
Dobrze,
chciałem dopytać, czy pan w tych informacjach na stronie lubuskie.pl znalazł pan informację, kiedy zostały wysłane lubuskie projekty?
Wie pan co, ja aż nie...
Nie znalazł pan, bo jej nie ma.
Nie, w chronologii zawsze nie śledziłem i nie potrafię pan na to odpowiedzieć.
Dlatego też chciałem panu wejść słowo, bo ja tę informację sprawdziłem i rzeczywiście no, wysłanie tych projektów z tego, co udało mi się uzyskać informację, nastąpiło już po rozdziale środków. Niewiadomych przyczyn, tego nie zdołałem ustalić, ale tak niestety jest. Pan Krzysztof Kaliszuk, jedno zdanie chciał się odnieść. Jeżeli będzie potrzeba, pan Adam Urbaniak też się jeszcze odniesie. Pan Krzysztof Kaliszuk.
Tak, to prawda. Też taką informację uzyskałem, że dopiero po tym, jak zostały fizycznie podzielone te środki na dzień przed ogłoszeniem tego przez pana ministra, dopiero ta lista ostateczna trafiła. Mam nadzieję, że zostanie ona upubliczniona i zobaczymy, co na niej było. Niestety 7 tygodni za późno. Natomiast chcę też powiedzieć Adamie, że 25%, które było w rezerwie, zostało przyjęte według trzech kryteriów. Pierwsze związane z tym, żeby województwo jak najmniej straciło w stosunku do obecnej perspektywy. Drugie to twarde statystyczne
to pierwsze dane nie wyszło już, wiemy.
Dotyczące celów Funduszu Spójności. I trzecie to właśnie te plus minus 10%, czyli łącznie 20% to jakoś przedstawionych przez województwo projektów. No takie są fakty. Ja też uważałem, że to jest niewyobrażalne, że województwo nie prześle tych projektów, ale niestety takie informacje z ministerstwa mam. Trzeba to sprawdzić i trzeba po prostu na ten temat dyskutować, a nie na temat polityki, bo przypomnijmy, zachodniopomorskie, rządzone przez koalicję PO, SLD, PSL, uzyskało więcej niż ma w obecnej perspektywie. Natomiast my uzyskaliśmy o ponad 40 milionów euro mniej.
Pan Adam Urbaniak, proszę się. Tak.
Również opolskie ma więcej środków niż województwo lubuskie i też nie jest rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość.
Koncentruj się proszę na logice twojej wypowiedzi. Jeżeli w pierwszym zdaniu, i zgadzam się z tobą, mówisz, aby nie uprawiać tutaj wokół tego polityki, a w kroku następnym mówisz, że zarządzane przez PO, PSL, województwo zachodniopomorskie uzyskało więcej.
No to taki argument użyłeś.
W moim przekonaniu...
argumentu, że województwa zostały pokrzywdzone, tak, bo Platforma
tam
rządzi.
Powiem,
nie, zachodniopomorskie nie zostało pokrzywdzone.
Pan Adam Urbaniak mówi. Panie Krzysztofie, pan Adam Urbaniak teraz.
Dziękuję, panie redaktorze. Dziękuję za te wysokie standardy. I kończąc, myślę, że to jest jednak w podtekście takie ręczne, polityczne kierowanie. Kto się lepiej przebił, i to raczej myślę tutaj o politykach tak zwanej Zjednoczonej Prawicy, ten więcej z tego tortu uszarpał. Pomijam, że tak nie powinno być, ale powstaje pytanie, no gdzie są nasi parlamentarzyści? Ale pan Marek,
panie radny, w zachodniopomorskim no chyba jest marszałek i zarząd, chyba
nie
rządzi
Prawo i Sprawiedliwość. Ale ja nie mówię, kto rządzi w województwie, tylko po prostu zrozumieć. Mówię, decyduje tak. Minister,
o
który nie jest
pan
platformą.
Mówi, tak?
Mówi o lobbyingu.
Adamie, mogę odpowiedzieć. W innych województwach marszałkowie spotykali się z wojewodami, spotykali się z posłami opcji rządzącej, przedstawiali swoje propozycje, prosili o wsparcie.
Skąd ty wiesz?
Dobrze, panowie, zostawmy ten temat. Może uda się coś jeszcze uzyskać wczoraj na konferencji prasowej pani Elżbiety, marszałek Elżbiety Polak, pana Waldemara Sługockiego i pana Marcina Jabłońskiego. No, pytałem o to między innymi, czy być może da się coś jeszcze zrobić. Być może minister znajdzie jeszcze jakieś pieniądze i Lubuskie wtedy otrzyma więcej. No, oby nie, tak, bo to nie jest najlepsza formuła. Zobaczymy. W każdym bądź razie, oczywiście, jeżeli chodzi o pieniądze unijne, to jest sprawa zamknięta, ale mogą być jeszcze dodatkowe pieniądze. Liczmy na to, że uda się coś jeszcze ugrać dla województwa lubuskiego. No przecież to jest dla nas wszystkich, tak? Nie ma co ukrywać. I tutaj no, powinniśmy razem o to wszystko zawalczyć. Politycy powinni razem o to zawalczyć. Proszę państwa, druga sprawa, krótko, bo czas nam się za chwilę skończy. We wtorek głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Zielonej Góry. Pytanie do pana Adama Urbaniaka. Będą państwo srogim okiem patrzeć i głosować na nie, czy może będzie dyskusja i może na tak?
Panie redaktorze, tutaj szkoda, że mamy mało czasu, tak. Dlatego bardzo krótko postaram się rozdzielić, ponieważ często się to wrzuca do jednego kosza i niepotrzebnie. Pamiętajmy, że głosujemy po pierwsze absolutorium, czyli takie skwitowanie rachunkowe przychodów i dochodów realizacji budżetu. Uczestniczyłem w komisji, tak jest. I tutaj nie ma o czym dyskutować. Radni Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej nigdy nie uprawiali wokół tego polityki. W moim przekonaniu, jeśli rachunki się zgadzają, to absolutorium najzwyczajniej w sieci się należy i ono się tutaj należy. Nie wiem oczywiście, jak będą głosowali inni koledzy, bo klubu jeszcze nie mieliśmy, ale i tego, co mówili w czasie innych komisji, jak głosowali, wnioskuję, że absolutorium Klub Koalicji Obywatelskiej będzie wnosił o udzielenie prezydentowi tego absolutorium i przyjęcie sprawozdania finansowego. Natomiast zupełnie inną kwestią, dodam jeszcze, inaczej niż robili to radni.
Panie Adamie, krócej proszę, bo jeszcze pan Krzysztof.
Natomiast będziemy głosowali przeciwko udzieleniu wotum zaufania. My panu prezydentowi Januszowi Kupickiemu nie ufamy. Na przestrzeni tego, co się wydarzyło w 2020 roku, począwszy od tych jego opowieści o koronaściemie, straszeniu i ogłupianiu przez grupę Bilderberg ludzi koronawirusem, co się przełożyło potem na jego podejście do koronapomocy.
Grupę Bilderberg chyba, tak?
No ja nie mam pojęcia, co to za grupa.
No jest taka grupa, tak. Dobrze.
I w konsekwencji ta pomoc, która w łączniku wyświetlana była na 30 milionów złotych dla przedsiębiorców, jak się skończyło, to dyskwalifikuje jakiekolwiek oczekiwanie otrzymania wotum zaufania przez prezydenta.
Stawiamy kropkę, pan Krzysztof Kaliszuk, czyli Platforma Koalicja Obywatelska za absolutorium, ale jeżeli chodzi o wotum zaufania na nie, co pan na to? Jest pan zadowolony czy nie?
Trzeba było się spodziewać tego, ta wojna polityczna, która została wypowiedziana przez Platformę w 2018 roku, zaczęła się od donosów do prokuratury i skończyła się na 5% ich kandydata w wyborach. No trwa i ja jestem przekonany, że prezydent uzyska od większości Rady Miasta i wotum zaufania, i absolutorium. I dalej będziemy ciężko pracować, żeby rozwijać miasto.
We wtorek sesja Rady Miasta. Zobaczymy zatem, jak pójdą głosowania. Naszymi gośćmi byli pan Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent Zielonej Góry. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Pan Adam Urbaniak, radny miasta Zielona Góra, Koalicja
Obywatelska. Dziękuję bardzo za zaproszenie i życzę państwu miłego dnia.
Wszystkiego dobrego. Do widzenia.
W każdą sobotę po 9 rano. Ciekawi goście, wyraziste poglądy, gorąca dyskusja. Zaprasza Daniel Sawicki.
To jest program Sobota po 9. W kolejnej parze naszych gości witam pana Mirosława Olejniczaka, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Witamy serdecznie. Witam pana Eneasza Gaworę, Konfederacja. Witam.
Dzień dobry, witam.
Panowie, zacznijmy może od tematu mocno politycznego, odejścia i zmiany barw parlamentarnych, odejścia parlamentarzystów. Dwoje odchodzi z Platformy Obywatelskiej, przechodzą do Polskiego Stronnictwa Ludowego. Z kolei wczoraj troje posłów Zjednoczonej Prawicy, Prawo i Sprawiedliwość zakłada własne koło. No i można powiedzieć, że opuszczają tę Zjednoczoną Prawicę, chociaż oczywiście zapowiadają też, że będą głosowali w wielu projektach wspólnie. Pytanie do pana Mirosława Olejniczaka, bo PSL rośnie w siłę, tak? Dwoje parlamentarzystów przychodzi do państwa. Co pan na to? Taka opcja wzmacniająca, podoba się panu?
No, odpowiedział pan już. Natomiast wie pan, do momentu, do którego parlamentarzyści, którzy mają w swoich rękach możliwość ustalania pewnych zasad tych transferów różnych, przecież, bo to nas epatuje. My żyjemy, prawda, takie sensacyjki jakieś powstają. Oczywiście PSL jest otwartą partią i bez wątpienia akurat, no jasne, że jestem zadowolony. Natomiast w rękach właśnie tych samych parlamentarzystów, którzy dosyć często potem komentują te transfery, które im są nie na rękę, no przecież to w ich rękach leży ustalenie zasad pewnych. I wie pan, nie chciałbym komentować akurat pewnego wydarzenia, które nastąpiło, które jest akurat dla PSL-u korzystne w kategoriach takich, teraz się cieszę.
Ale nie chce pan komentować, bo ono jest niekorzystne dla waszego koalicjanta, chociażby w województwie lubuskim Platformy Obywatelskiej? Z tego powodu?
Wie pan, to nawet nie w tym rzecz. Po prostu, jeśli ktoś ma prawo, uprawnienia do tworzenia reguł, zasad i tak dalej, no to albo uznajemy, że te przejścia z klubu do klubu, zmiany barw i tak dalej, no są, no one prawnie są akceptowalne na dziś. Natomiast no powodowanie, że akurat to z PO przeszli do PSL, no jest nie tyle niewygodne dla mnie, co wydaje mi się, że akurat raczej chodzi mi o pewne przyjęcie zasad.
A pamięta pan, jak posłanka Pawłowska z lewicy przychodziła do prawicy, do porozumienia? No właśnie, wtedy była masa komentarzy, opinii różnych. No nie były one przychylne często dla pani poseł.
No tak, no właśnie o tym mówię, dlatego że jednak no tam to była dosyć radykalna jednak zmiana. Tu mówimy o pewnych partiach, no, które znajdują się w parlamentarnej opozycji. Akurat w województwie naszym są w koalicji rządzącej. No i wie pan, no to ja mam być hipokrytą?
Nie. No mi chodzi o to, żeby mówić, no myślę, że to się myśli. To, co uważa pan, to uważa partia, no pewnie jakieś stanowisko państwo w tej sprawie mają.
No tak, no z punktu widzenia akurat klubu parlamentarnego, no to jest korzystne. Natomiast z punktu tego ogólnego, ogólnie pojętych reguł i zasad, no to albo się to ustali, albo się akceptuje.
Jasne.
Tak?
Dobrze, postawmy kropkę, oddajmy głos panu Enaszowi i Gaworze. No państwo nie korzystają na tych zmianach na razie. Taka liczba państwa posłów, jaka była od początku, no taka jest nadal i żadne zmiany nie dotykają Konfederacji. Pan Enasz Gawora.
Tak, oczywiście. Konfederacja jest od samego początku bardzo mocno kuszona. Nawet nasz poseł Krystian Kamiński był niedawno, szerokie artykuły na Wirtualnej Polsce i nie tylko, kuszony przez koalicję rządzącą, ponieważ wiadomo, że każdy poseł jest cenny przy głosowaniach. Natomiast ponieważ my jesteśmy ugrupowaniem bardzo ideowym...
Czyli było takie kuszenie Krystiana Kamińskiego, tak?
Tak, tak. To były nawet artykuły w mediach ogólnopolskich.
A kto kusił? Konkretnie no, osobę oczywiście. Możemy podać, czy raczej nazwiskami nie będziemy tu epatowali?
Nie, możemy operować. Natomiast powiem tak, no to nie jest tajemnica, że walka cały czas trwa o posłów, no jednak Konfederacja składa się z działaczy posłów ideowych, którzy nie poszli do polityki po jakieś osobiste korzyści, tylko dla sprawy, że tak powiem, o walce o wolność gospodarczą, wolność osobistą. I tutaj powiedzmy, dlatego stąd te niepowodzenia i stąd ta stabilizacja, jeśli chodzi o nasz skład personalny. Natomiast co do samej zasady, panie redaktorze, to powiem tak. Ja uważam, że w naszej polskiej rzeczywistości, ordynacji, gdzie w większości głosuje się na logo partii, na jej program,
tak.
I bo nie mamy okręgów jednomandatowych.
No chyba, że do Senatu, Sejmu, tak?
Tak, mówię tu o Sejmie. Uważam, że przechodzenie posłów, zmiana barw klubowych w trakcie kadencji zazwyczaj nie jest to coś pozytywnego, dlatego że uważam, że jest to w pewnym sensie zdrada tych swoich wyborców, w pewien sposób jakby porzucenie tego programu, pod którego listą się szło do wyborów, tak? Natomiast to jest bardzo łatwo ocenić ewentualnie, ponieważ no jeśli ktoś przechodzi do partii, nie wiem, większej, rządzącej, dostaje za to jakieś korzyści, tak, lepsze stanowiska i tak dalej, no to tutaj możemy to ocenić sobie, po owocach ich poznacie. Natomiast no są takie przypadki, wyjątki od reguły, jeśli ktoś w imię swoich zasad właśnie, obietnic, które dał wyborcom, typu na przykład, że nigdy nie zagłosuje za podwyżką podatków, opuszcza ugrupowanie i to w dodatku na przykład potrafi pójść do ugrupowania, które ma o wiele słabsze notowania, gdzie ta przyszłość jego będzie bardziej niepewna, ale w imię wierności tym ideałom, no to wówczas jest to znowuż sytuacja godna podkreślenia, ale myślę, że tych sytuacji jest mniejszość.
No zdecydowanie takiej sytuacji, o której w chwili wspomniał, na pewno jest mniej.
Ale była taka sytuacja, tylko powiem na koniec. Poseł Kulesza od nas z Konfederacji wszedł z list Kukiza w poprzedniej jeszcze kadencji. Natomiast ponieważ nie było tam możliwości realizacji jego postulatów wolnościowych, które obiecał swoim wyborcom, odszedł z Kukiza partią, która była wówczas trzecią partią w Sejmie i bardzo dobra w rankingach, w sondażach, do partii Wolność Janusza Korwin-Mikke, gdzie był jedynym posłem z Jackiem Wilkiem, i uważano, że było to jego polityczne samobójstwo, tak? Bo wszyscy zakładali, że Janusz Korwin-Mikke nie wprowadzi posłów do Sejmu.
No, z drugiej strony zawsze można powiedzieć, przynajmniej jeżeli patrzą na to z drugiej strony tych, skąd się odchodzi z tego ugrupowania i tych osób, to zawsze oni powiedzą, no tak, no mimo wszystko zdradził nas i odszedł, prawda? To są dwie strony tego medalu. Ale taka sytuacja rzeczywiście, jak pan powiedział, miała miejsce. Proszę państwa, zamykamy ten temat. Przechodzimy do drugiego tematu. Lubuskie na końcu stawki przy podziale środków unijnych. No te negocjacje podobno nie poszły za dobrze zarządowi województwa, jeżeli w ogóle brano w nich udział, bo nie wiadomo, czy do końca nasi reprezentanci rzeczywiście rozmawiali z ministrem na temat podziału tego środków. Pan Eneasz Gawora, komentarz do tej sprawy, bo w rezultacie będziemy mieć mniej pieniędzy.
Tak. Dwa zdania, panie redaktorze. Generalnie przychylam się troszkę mimo wszystko bardziej do, jeśli chodzi o naszych poprzedników, do zdania pana Adama Urbaniaka, że zazwyczaj ten podział środków niestety zależy od tego, jacy posłowie z danych regionów mają siłę przebicia, chodzi mi tu o koalicję rządzącą. Ponieważ środki rozdziela rząd, minister i powiedzmy silne województwa takie jak, nie wiem, Dolny Śląsk, gdzie jest Wrocław, Wielkopolska, Poznań, Warszawa, Kraków, no zazwyczaj ta liczba posłów i jakby ranga tych posłów, ich pozycja w partii jest większa niż takich małych województw lubuskie, opolskie. No i to się niestety bardzo często potwierdza. Natomiast już tak kończąc humorystycznie, to patrząc na nasze miasto, na tą niepokoszoną trawę, na te liście zgniłe, zalegające od przy krawężnikach od jesieni, które przez zimę przezimowały, latem znowu na wiosnę przekompostowały, no my chyba rzeczywiście jesteśmy gdzieś na końcu przy przyznawaniu tych środków, ponieważ, no powiem tak, trawa po pas, dzieci nie mają...
Ale to jest zamierzone działanie!
Wie pan co, ja wiem, że pan zaraz powie o niekoszeniu trawników ze względu na protestu jak ekologów.
No ja tego
tak?
Nie wymyśliłem, rzeczywiście tak jest, bo ja rozmawiałem też z Zakładem Gospodarki Komunalnej.
Ale panie redaktorze, proszę uwzględnić jedną rzecz. Ja nie mówię, żeby kosić trawę do samej ziemi, ale może ona być do kostek czy do kolan, a nie musi być powyżej pasa.
Oczywiście, tu możemy dyskutować jak najbardziej.
Ostatnie zdanie. O ile, panie redaktorze, mogę tą trawę zrozumieć ze względów ekologicznych, to gnijące i butwiejące liście od jesieni przy krawężnikach, na chodnikach, które zdążyły przekompostować tam, że nikt tego nie zgarnął jesienią, czy na zimę, czy na wiosnę chociaż, to nie wiem, czy to się ekologicznie
stawiamy broni. Stawiamy kropkę. Można by długo gadać jeszcze o tej ekologii i o tym, co się dzieje w mieście. Pytanie do pana Mirosława Olejniczaka. No wydaje się, że przegrywamy te negocjacje. No szkoda, że no, nie udaje się większych środków uzyskać. Polskie Stronnictwo Ludowe jest w koalicji, chociaż osobiście nie negocjowało tego budżetu.
Wie pan, nawiążę do trawy, tak? Ale to tylko
mamy półtorej minuty, mówimy, rozmawiamy.
No dobra. Kiedyś na Wimbledonie przyszedł jakiś tam człowiek, patrzy, a człowiek obsługujący murawę, kosi trawę i on mówi, wie pan, jak to jest, że to macie taką piękną trawę? A on mówi, no wie pan, trzeba kosić i podlewać. No i tak 200 lat. To odnośnie właśnie tych zarzutów. No po prostu no trzeba te zieleniaki utrzymywać w normalnym stanie, takim jak powinno być. Natomiast no jeśli chodzi o przyznanie tych środków, no ubolewam, no wie pan, i pan, i wszyscy poprzednicy, no mamy to samo zdanie. Szkoda, no oczywiście jesteśmy tym jednym z dwóch
najmniejszych
województw. Przeliczając na głowę mieszkańca, no to można by rzeczywiście tam przeprowadzić trochę inną klasyfikację. Dlaczego tak się stało? Na pewno są to decyzje też polityczne. Może zabrakło rzeczywiście determinacji. Ale mówię może, no bo to przy podziale środków, tam gdzie dzielone są jakieś pieniądze, to zwykle są zadowoleni, mniej zadowoleni, niezadowoleni. Tak? No, no i my jesteśmy niestety w tej jakiejś takiej kiepskiej w tej chwili sytuacji. Zobaczymy, bo z tego, co się orientuję, no to zanosi się na to, że jeszcze te renegocjacje jakieś nastąpią i że no może te kilkadziesiąt milionów, te brakujące, o których tutaj mówiliśmy.
Być może uda się uzyskać rzeczywiście, bo mają być takie rozmowy na ten temat. Rzeczywiście, panowie, musimy kończyć naszą rozmowę. Za minutę godzina 10:00, za chwilę wiadomości. Naszymi gośćmi w ostatniej parze byli pan Eneasz Gawora, Konfederacja. Dziękuję bardzo.
Dziękuję, miłego weekendu.
Pan Mirosław Olejniczak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo.
I ja także dziękuję i pozdrawiam.
Pozdrawiamy.
Fajnych wakacji.
Pozdrawiamy serdecznie. To był ostatni program przed wakacjami. Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Będziemy się słyszeć i widzieć we wrześniu. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Do widzenia.